Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ojciec Święty przyjął dziś korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej. Nasz magazyn niemal w całości poświęcimy temu wydarzeniu. O papieskim przemówieniu do dyplomatów ksiądz Tadeusz Cieślak będzie rozmawiał z panią ambasador Hanną Suchocką. Na zakończenie, w związku z kontrowersjami związanymi z posądzeniem arcybiskupa Józefa Kowalczyka o współpracę z komunistycznym wywiadem, nadamy rozmowę z księdzem Józefem Klochem. 8 stycznia na program zaprasza Krzysztof Brąk.
Ludzkość przezwycięży ubóstwo, gdy stanie się bardziej braterska dzięki wspólnym ideałom. Opierają się one na godności osoby, wolności połączonej z odpowiedzialnością oraz uznaniu miejsca Boga w życiu człowieka. Przypomniał o tym papież akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej dyplomatom, którzy przybyli dziś z życzeniami noworocznymi. Złożył je po raz pierwszy nowy dziekan Korpusu Dyplomatycznego, ambasador Alejandro Emilio Valladares Lanza. Przedstawiciel Hondurasu zastąpił na tym stanowisku ambasadora San Marino Giovanniego Galassiego, który obejmował je przez ostatnich 10 lat.
Na tradycyjnym noworocznym spotkaniu Benedykt XVI dał panoramiczny przegląd aktualnej sytuacji na świecie. Wyraził współczucie ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i terroryzmu w różnych krajach. Wskazał na konieczność rozbrojenia, przypominając, że wydatki na broń powiększają ubóstwo. Podkreślił potrzebę przywrócenia nadziei ubogim, respektowania ludzkiej godności i wychowywania do braterstwa. Zwrócił uwagę, że zdrowo pojęta świeckość społeczeństwa nie może wykluczać wartości duchowych. Religia nie jest bowiem przeszkodą, ale właśnie trwałą podstawą w budowaniu społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i wolnego.
Dyskryminacje i ostre ataki, których ofiarą padły w minionym roku tysiące chrześcijan, wskazują, że to nie tylko ubóstwo materialne, ale również ubóstwo moralne zagraża pokojowi. To bowiem w ubóstwie moralnym takie nadużycia mają swe korzenie. Podkreślając ważny wkład, jaki religie mogą wnieść w walkę z ubóstwem i w budowanie pokoju, chciałbym powtórzyć przed tym zgromadzeniem, które symbolicznie reprezentuje wszystkie narody świata. Chrześcijaństwo to religia wolności i pokoju. Służy prawdziwemu dobru ludzkości. Naszych braci i siostry będących ofiarami przemocy, zwłaszcza w Iraku i Indiach, ponownie zapewniam o mych ojcowskich uczuciach. Władze cywilne i polityczne proszę z naciskiem, by energicznie położyły kres nietolerancji wobec chrześcijan i działały na rzecz naprawy wyrządzonych szkód, zwłaszcza w miejscach kultu. Niech popierają na wszelki sposób respektowanie wszystkich religii, zakazując jakichkolwiek form nienawiści i pogardy.
Papież wezwał też świat zachodni do wyzbycia się uprzedzeń wobec chrześcijaństwa, natomiast chrześcijan zachęcił, by odważnie głosili Ewangelię, nie bojąc się być znakiem sprzeciwu wobec ducha tego świata. Mówiąc dalej o Bliskim Wschodzie, zwrócił uwagę na sytuację w Ziemi Świętej, gdzie doszło w tych dniach do nasilenia przemocy powodującej ogromne cierpienia ludności cywilnej. Utrudnia to jeszcze bardziej znalezienie drogi wyjścia z konfliktu między Izraelczykami a Palestyńczykami, tak upragnionej przez wielu z nich i przez cały świat.
Raz jeszcze chciałbym powtórzyć, że opcja militarna niczego nie rozwiązuje. Przemoc, z którejkolwiek strony pochodzi, jakąkolwiek formę przybiera, należy zdecydowanie potępić. Gorąco życzę, by przy determinującym zaangażowaniu wspólnoty międzynarodowej zaczęło znów obowiązywać zawieszenie broni w Strefie Gazy, co jest niezbędne, by przywrócić znośne warunki życia jej ludności. Należy też wznowić negocjacje pokojowe, wyrzekając się nienawiści, prowokacji i użycia broni.
Ojciec Święty wyraził nadzieję, że wybory przewidziane w najbliższym czasie w różnych częściach tego regionu wyłonią przywódców zdolnych, by doprowadzić do pojednania z uwzględnieniem słusznych aspiracji wszystkich zainteresowanych. Obok rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego konieczne jest poparcie dla dialogu między Izraelem i Syrią, a także zapewnienie jedności w Libanie i w Iraku.
Mówiąc o kontynencie azjatyckim, Benedykt XVI wspomniał nadzieje związane ze wznowieniem negocjacji na filipińskiej wyspie Mindanao i z nowym kursem w relacjach między Pekinem a Tajwanem. Wskazał również na obecność chrześcijan w krajach tego kontynentu.
Kościół, jak już wielokrotnie powiedziano, nie domaga się przywilejów, ale stosowania zasady wolności religijnej w całej rozciągłości. W tej perspektywie ważne jest, by w Azji Środkowej prawodawstwo dotyczące wspólnot religijnych gwarantowało pełne korzystanie z tego podstawowego prawa w poszanowaniu norm międzynarodowych.
W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego papież poruszył też m.in. los dzieci związany z konfliktami w Afryce, problemy emigrantów w Ameryce, kryzysy na Cyprze, Bałkanach i Kaukazie. Nie zapomniał przy tym, że najuboższymi z ubogich są dziś dzieci nienarodzone. Ofiarami ubóstwa są też chorzy, opuszczeni starcy czy rozbite rodziny. W studio gościmy ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, panią Hannę Suchocką.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co najbardziej charakterystycznego należałoby podkreślić z pani punktu widzenia w papieskim przemówieniu dzisiejszym?
Jak co roku podkreślamy zawsze, że te wystąpienia papieskie są wystąpieniami mającymi charakter polityczny. Odnoszą się do najważniejszych problemów politycznych, które miały miejsce w minionym roku i zakreślają swego rodzaju program papieski na rok bieżący. I można zauważyć wyraźnie, że jednak problemem dominującym podczas obecnych wystąpień Ojca Świętego, mówię w liczbie mnogiej, dlatego że już podczas mszy świętej 1 stycznia i dzisiaj w wystąpieniu dla dyplomatów, wyraźnie Ojciec Święty podkreślił problem walki z ubóstwem. I chcę tutaj z całą mocą to podkreślić, że rzeczywiście Ojciec Święty bardzo różnicuje i podkreśla to ubóstwo materialne i ubóstwo, które nazwał w dzisiejszym wystąpieniu moralne. Wydaje się, że to ubóstwo moralne to jest taka nowa, ważna kategoria, którą chciał właściwie jakby uświadomić chyba politykom w sposób szczególny, to znaczy poprzez ambasadorów, aby przekazali swoim rządom. To ubóstwo moralne, ono się wpisuje w całe nauczanie papieskie. Polega na tym, że właściwie tworzymy świat bez oparcia na wyraźnym fundamencie. Gubimy fundamenty i wtedy bardzo łatwo jest zagubić człowieka. Bardzo mocno w swoim dzisiejszym wystąpieniu Ojciec Święty podkreślił, że te wszystkie problemy, o których mówi, z którymi się przychodzi nam borykać, wynikają nie tylko z samego ubóstwa materialnego, że one mają swoje źródło w ubóstwie moralnym. W jakim na przykład? Wydaje się, że możemy tu poszerzyć tę wypowiedź Ojca Świętego. Braku pewnej solidarności, braku pewnego myślenia o innych, braku ducha dzielenia się z innymi. Mamy cały czas rozdział pomiędzy państwami bardzo bogatymi, które pozwalają sobie na wyrzucanie, niszczenie żywności, a równocześnie państwa, które, co wyraźnie Ojciec Święty podkreślił, zmagają się z głodem i z wielką tragedią państwa afrykańskie. I to jest pewna refleksja, linia przewodnia, która cechuje nauczanie papieskie, jak możemy zerwać z tym zamknięciem, tym ubóstwem moralnym, brakiem myślenia o innych. I dlatego tak mocno także w swoim wystąpieniu Ojciec Święty podkreślał problem miłości, a także stale obecny problem pokoju, który może być tylko i wyłącznie zbudowany na silnym fundamencie wartości każdego człowieka, nie tylko generalnych deklaracji państwowych.
Konkretnym wyzwaniem jest pokój na Bliskim Wschodzie, któremu Ojciec Święty poświęcił dużo czasu.
Ojciec Święty poświęcił dużo czasu tym rejonom, ja bym powiedziała, gdzie są konflikty, które grożą rozszerzeniem i eskalowaniem. I dlatego poświęcił wiele uwagi konfliktowi na Bliskim Wschodzie, ale także odniósł się wyraźnie do konfliktu na Zakaukaziu. I także tam nawoływał do poszukiwania rozwiązań pokojowych, podkreślając bardzo mocno w odniesieniu do tych konkretnych przykładów, że w żadnym z nich używanie przemocy i siły nie pomoże w rozwiązaniu konfliktu. Jest to jakby kontynuacja myśli, którą bardzo często wygłaszał także poprzedni nasz papież Jan Paweł II, który podkreślał, że nigdy siłą, konfliktem zbrojnym właściwie nie rozwiąże się żadnego nabrzmiałego problemu. I to było w tym momencie wyraźnie odniesione do tych konfliktów, które obserwujemy na bieżąco. Wydaje się, że niezwykle ważne także właśnie w tym kontekście i z tym powiązane było już wprost, bezpośrednia z ust Ojca Świętego zapowiedź jego wizyty pasterskiej do Afryki. To jest konkretna realizacja tego wezwania, walczmy z ubóstwem. Ojciec Święty, jadąc do Afryki, chce uwrażliwić wszystkich na problem tego kontynentu, który rzeczywiście jest kontynentem najbardziej ogarnięty ubóstwem.
No i dodajmy, gdzie ubóstwo łączy się też z problemem pokoju bardzo często.
No ubóstwo łączy się z problemem pokoju, a po drugie łączy się przede wszystkim z rozszerzaniem się pewnych zjawisk, nawet możemy powiedzieć kryminogennych, bo te wszystkie elementy łączą się ze sobą. I dlatego Ojciec Święty wyraźnie zaakcentował swoją wolę i potrzebę pielgrzymowania do Afryki.
Zazwyczaj szukamy też odniesień europejskich w papieskim przemówieniu do korpusu dyplomatycznego. Tym razem było tych odniesień jakby trochę mniej.
Właściwie ja takie miałam wrażenie, słuchając wystąpienia papieża, że papież nie musi, tak jak to jeszcze było parę lat temu, wchodzić bezpośrednio jakby w pewne sprawy dotyczące Europy, czy nazwijmy to wyraźnie Unii Europejskiej, po prostu traktuje Unię Europejską jako ważny podmiot na scenie politycznej i właściwie wyraźnie wymienił raz, że ma wrażenie, że w odniesieniu do sytuacji na Zakaukazie, także dzięki wysiłkom dyplomatycznym Unii Europejskiej zostaną tam przywrócone właściwe relacje pomiędzy państwami. Także w tym zakresie odniósł się tylko do Unii Europejskiej jako jednego z ważnych podmiotów na scenie europejskiej, nie wchodząc już w detale czy spory, które istnieją wewnątrz państw Unii Europejskiej.
Możemy to odczytać jako rodzaj zachęty do większej aktywności Unii Europejskiej jako całości?
To znaczy ja bym to tak odebrała, że jednak Ojciec Święty uważa, że Unia Europejska ma ważną rolę do odegrania w sprawach międzynarodowych i to właśnie nie tylko w sprawach wewnątrzeuropejskich, ale także w sprawach o szerszym zakresie, a mianowicie w tych państwach, które ocierają się o Unię Europejską, bo mówiąc przecież o roli Unii Europejskiej w konflikcie zakaukaskim, dotyczy to państw, które same jako takie członkami Unii Europejskiej nie są, ale jednak na przykład szereg tych państw jest członkiem Rady Europy, czyli mieszczą się jakby w jakimś szerszym pojęciu Europy i w tym zakresie Unia Europejska ma ważne zadanie polityczne do spełnienia.
Czy ono się wiąże również w jakiś sposób z przezwyciężeniem tego kryzysu gazowego, o którym expressis verbis nie było?
Ojciec Święty właśnie na ten temat nic nie powiedział, ale ja myślę, że pomiędzy różnymi słowami Ojca Świętego można znaleźć także pewną wskazówkę, poszukiwanie rozwiązań i poszukiwanie jakiegoś porozumienia. To, co mówi, kontakt siłą, przemocą nie rozwiąże się żadnego konfliktu. Wydaje się, że także to, co obecnie obserwujemy pomiędzy Rosją i Ukrainą, jest też mocowaniem się siłowym, zamiast poszukiwanie pewnego rozwiązania. I tu w sposób bardzo delikatny i pośredni Ojciec Święty jakby dał generalną wskazówkę, jak należy rozwiązywać konflikty, nie dotykając i nie wymieniając tego konfliktu bezpośrednio.
Przy okazji wspomniał po raz drugi o problemie wyścigu zbrojnego, które jakby tylnymi drzwiami wchodzi na arenę międzynarodową.
Tak, i to bardzo wyraźnie powiedział i dlatego zwrócił nawet uwagę zaraz na samym początku, że Stolica Apostolska była jedną z pierwszych, która ratyfikowała konwencję o broni kasetowej. A zatem to podkreślenie na samym początku wystąpienia Ojca Świętego pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje Stolica Apostolska, jak wielką obawę ma sam Ojciec Święty w związku z ewentualną eskalacją wyścigu zbrojeń.
Jakie nauki, czy jakie wnioski dla Polski, czy dla polskiej polityki mogłyby zostać tutaj podjęte z tego przemówienia?
To jest zawsze trudno mi, dlatego że ja mam takie wrażenie często, że mimo iż poruszamy się w tym samym obszarze, bardzo często jednak są różne metody działania Stolicy Apostolskiej i poszczególnych rządów. Natomiast tym, co pozostaje w nauczaniu papieskim i w tym obecnym wystąpieniu papieskim, jest to samo przesłanie, a mianowicie poszukiwanie porozumienia i to jest właściwie generalne przesłanie dla wszystkich polityków i poszukiwanie tych elementów, które łączą, a nie wyszukiwanie tego, co dzieli. I to na szerokiej płaszczyźnie politycznej, międzynarodowej, ale także w każdej, możemy powiedzieć, sprawie wewnątrzkrajowej. Ja chcę tu jeszcze dodać, że podczas kiedy podchodziłam do Ojca Świętego, on zawsze bardzo serdecznie reaguje na spotkanie z Polską i właściwie w taki jakiś bardzo serdeczny sposób powiedział, że no tak możemy to zinterpretować, że właściwie nosi Polskę w sercu, więc to jest chyba takie bardzo bliskie i było bardzo miło, jak mi to powiedział.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z ambasador Hanną Suchocką.
Dziękuję bardzo.
Niesłabną kontrowersję związane z posądzeniem arcybiskupa Józefa Kowalczyka o współpracę z komunistycznym wywiadem. Dziś w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł Capino to źródło sprawdzone. Zdaniem rzecznika byłej Kościelnej Komisji Historycznej tekst ten zawiera szereg błędów. Z księdzem Józefem Klochem rozmawia Rafał Łączny.
Dzisiejsza Rzeczpospolita w artykule Cezarego Gmyza podaje informację, że rzekomo Kościelna Komisja Historyczna dysponowała materiałami IPN dotyczącymi arcybiskupa Józefa Kowalczyka od połowy 2007 roku. Sugeruje to, że dokumenty te były ukrywane przez stronę kościelną. Ksiądz towarzyszył pracom tej komisji. Jaka jest prawda?
Kościelna Komisja Historyczna nie występowała do IPN o materiały na temat obecnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Powód jest prosty. Arcybiskup Józef Kowalczyk nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto jest obywatelem Watykanu, dyplomatą.
Kiedy więc IPN przekazał materiały dotyczące osoby nuncjusza Kowalczyka?
Po raz pierwszy o materiały z IPN na temat księdza Józefa Kowalczyka wystąpiła Komisja Historyczna Metropolii Warszawskiej na prośbę samego zainteresowanego, który jednocześnie polecił, aby upublicznić wyniki analiz.
W komunikacie Kościelnej Komisji Historycznej z 20 czerwca 2007 roku napisane jest, że jednego z kilkunastu biskupów zarejestrowano jako kontakt informacyjny. Dla niektórych jest to dowód, że chodzi o arcybiskupa Kowalczyka, bowiem taki właśnie tytuł mu nadano.
Na pewno nie dotyczą obecnego nuncjusza apostolskiego, bowiem komunikat mówił o biskupach należących do Konferencji Episkopatu Polski.
Z kolei w podpisie obok zdjęcia nuncjusza opublikowanego w Rzeczpospolitej znajdujemy inną zaskakującą informację, że kilkunastu biskupów zarejestrowano jako kontakt informacyjny. Czy to prawda?
Jest nim zamieszczona ewidentna nieprawda, bowiem cytowany komunikat Kościelnej Komisji Historycznej z czerwca 2007 roku mówi o kontakcie informacyjnym w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej.
Koronnym dowodem na fakt rzekomej współpracy księdza prałata Kowalczyka jest, wedle Rzeczpospolitej, notatka z rozmów z nim sporządzona w trakcie przygotowań do papieskiej pielgrzymki w 1983 roku. Prowadzić je miał ten sam rezydent wywiadu, który spotykał się z ojcem Konradem Hejmo. Co należy sądzić o tej notatce?
Tekst w Rzeczpospolitej sugeruje, że ksiądz prałat Józef Kowalczyk przekazywał informacje rezydentowi polskiego wywiadu. Jest to nieuprawniona interpretacja. Do obowiązków kierownika sekcji polskiej sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej należały rozmowy z przedstawicielami władz PRL. To były kontakty zawodowe. To mocno podkreśla oświadczenie ekspertów z 5 stycznia 2009 roku.
Skąd może pochodzić ta notatka? Czy to oznacza, że IPN nie przekazał wszystkich dokumentów Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej?
Zapewne IPN wyjaśni, skąd pochodzi ten materiał. Poza tym nie przykładałbym wielkiej wagi do tego materiału. Wydaje się, że jest to notatka z rozmów między księdzem prałatem Józefem Kowalczykiem, a przedstawicielem władz PRL, który, jak się okazało, miał drugi etat rezydenta wywiadu.
Z księdzem Józefem Klochem rozmawiał Rafał Łączny.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.